Strefa komentarzy.
Dzień dobry, Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. Witam w strefie komentarzy na antenie Radia Gdańsk razem z Barbarą Kopaczewską, realizującą tę audycję. A dzisiaj w strefie komentarzy gościmy Karolinę Misztal, fotoreporterkę Dziennika Bałtyckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Jest Tomasz Gawiński z nami, Tygodnik Angora.
Kłaniam się, dzień dobry.
Oraz Piotr Lejarczyk, onet.pl, mojaorunia.pl.
Dzień dobry, witam.
Moi drodzy, tak się zastanawiam, czy lokalny, czy bardziej centralny temat na wstępie, i chyba zaczniemy od tego centralnego tematu. Debata prezydencka z udziałem wszystkich kandydatów, po raz pierwszy zorganizowana wczoraj przez redakcję Super Expressu. Oglądaliście? Jakie wrażenia? Jak w ogóle formułę przede wszystkim?
Znaczy ja powiem szczerze, że jestem zdziwiony, że udało się zebrać wszystkich kandydatów.
Ja trochę też byłem
zdziwiony. Bo przedtem to się nikomu nie udawało. To też świadczy o pewnej randze. Chociaż z drugiej strony, już tak mówiąc ogólnikowo, zorganizował to Super Express, prowadziło dwóch dziennikarzy i na tym się rola dziennikarska skończyła. Czyli oni mierzyli czas, byli czasometrem takim. Natomiast formuła jeden na jeden jest dobra, ale jest dobra do boksu. Mało jest merytoryki i mało jest programu. Natomiast jednak jak dziennikarze zadają pytania, są inaczej przygotowani. Oni nie są nastawieni na zderzenia, tylko jednak na to, żeby coś z tych kandydatów, co oni mówią, to jest inna sprawa, ale żeby coś wyciągnąć. I tu mi tego zabrakło, chociaż oczywiście ta debata się sprawdziła i uważam, że była dużo lepsza niż debata w Końskim. Na pewno była dużo lepsza. Ale jako dziennikarz to mówię, że to jest jakby debata bez dziennikarzy. Więc, bo to można było jak u szachistów wrzucać taki zegarek, który chodzi i dzwoni, i pozamiatano. Oni się ograniczali do tego, żeby powiedzmy im wejść w słowo, ale i tak większość rozmawiała ponad czas. Ale uważam, że mimo wszystko ludzie, którzy wytrzymali, bo to były prawie 3 godziny, myślę, że to jest za długo na to, co do nas ma trafić. Ale ci, co wytrzymali, no dostali obraz mniej więcej tych ludzi z punktu widzenia takiego uderzeniowego, bo powiedziałem, tam programu nie było, tam nie ma czasu na program, ale jest tam błyskotliwość na pewne rzeczy, które można, na pewne zarzuty można odpowiadać i oskarżać może o wszystko.
Karolina Misztal, ta formuła jak tobie się podobała? Lepiej, że dziennikarze nie zadawali pytań, a robili to politycy, czy lepiej byłoby, gdyby było odwrotnie?
Lepiej zdecydowanie. Dla mnie nietypowa, inna ta debata była niż poprzednia, jak kolega zauważył, ale przede wszystkim bardziej uporządkowana i merytoryczna, moim zdaniem, jeśli chodzi o politykę. Mimo tych słownych utarczek, mimo wszystkich tych takiego chaosu. Nie było chaosu poprzedniej debaty, kiedy było takie wszystko na ostatnią chwilę, nie wiadomo było kto, kiedy, jak wystąpi, czy ktoś dotrze, czy ktoś nie dotrze, tak? Nie było tych wszystkich szantaży emocjonalnych. Natomiast tutaj byliśmy świadkami starć jeden na jeden, co mnie się bardzo podobało. Ale myślę, że politycy wyszli z tego z podniesioną głową. Padły pewne słowa, które z pewnością, tak jak zapowiada się, trafią do prokuratury, niedopuszczalne w polityce i w dialogu politycznym. No ale to nam pokazuje jakby prawdziwość kandydatów.
Tyle.
Znaczy niedopuszczalność właśnie to jest to pytanie, bo z jednej strony...
To może jeszcze do tego wątku wrócimy za chwilę. Piotrze, no właśnie, wyszli z podniesioną głową.
No zależy kto, ale właśnie. Zdecydowanie najlepsza debata. Mi się podobała ta forma. To może się nie zgadza z Tomkiem, uważam, że im mniej akurat dziennikarzy było w tej debacie, tym lepiej. Zobaczyliśmy wreszcie polityków, może tak, widzieliśmy wreszcie takie animozje jakby na serio, tak? Czyli to, że na przykład Mentzen naprawdę w ogóle się nie lubi z Hołownią i vice versa. Wydaje mi się, że po tej debacie najbardziej zyskał Trzaskowski. Wypadł, uważam, dobrze. Poza tym też w związku z tym, że była taka formuła, że można było stawiać te pytania każdemu. Trzaskowski chyba był wywoływany w tablicy najczęściej. To też gdzieś zapadło w pamięci. Więc te starcie między jedynką a dwójką, czyli między Trzaskowskim a Nawrockim, uważam, że Trzaskowski wyszedł obronną ręką, bo Nawrocki był bardzo sztywny. Dla mnie na przykład tutaj nic nowego dla mnie nie pokazał. No ale też ciekawe było to starcie między 3 a 4, tak? Czyli to, co mówi, czyli między właśnie MNC-em a Hołownią, bo tak jak mówiłem w poprzednim kiedyś tutaj na antenie, tutaj walka się rozgrywa o trzecie miejsce w sensie wyborów parlamentarnych, nie? Czyli to jest bardzo istotne dla Hołowni, żeby wyprzedzić Mentzena albo że przynajmniej do niego się mocno zbliżyć, bo nawet już nie chodzi o te wybory, tylko właśnie o to, w ogóle jak to będzie dalej z tworzeniem koalicji. I uważam, że Hołownia może wypadł trochę lepiej, ale dawał się wyprowadzić z równowagi i trochę, przepraszam, ale pokazał się jako taki arogancki gentleman. Z kolei Mencen może odrobinę lepiej, ale on jakby do debat takich jakby uważam, że on wypada dosyć słabo i wydaje mi się, że w sztabie plują sobie w brodę, że jednak nie Krzysztof Bosak, a pan Mencen. Bo Krzysztof Bosak byłby po prostu w takich debatach jakby dużo lepszy.
Ale Magdalena Biejat wyszła też moim zdaniem dużo lepiej niż Mencen i Hołownia. Tak jak panowie starli się i było to zupełnie niepotrzebne, Hołownia dał się kompletnie w tą retorykę ponieść, tak Magdalena Biejat tutaj wyrosła na trzecią siłę moim zdaniem tej debaty poza Nowrockim i Trzaskowskim, którzy między sobą się momentami szarpali, nie? Ale ten dialog
myślę, że pani Magda już była w końskich dobra, a teraz była jeszcze
odrobiła lekcję zdecydowanie.
Jest kobietą, niby tak, ona jest bardzo merytoryczna, ale w którymś momencie pokazała, to ja mówię, więc pokazała też pazur, że jest osobą, która sobie nie da w kaszę dmuchać. Ja jestem daleki od tych poglądów, które ona prezentuje, natomiast jako kandydatka na prezydenta uważam, że przed tą panią jest dobra przyszłość. Jeżeli w tym kraju coś się nie zmieni tak, że w ogóle wszyscy padniemy, to po prostu jest dobra przyszłość. Natomiast do tego, co powiedział Darek. Ja się nie zgodzę, że wygrał to Trzaskowski. Ja się nie zgodzę z tym, bo uważam, że był dużo lepszy niż Końskich, bo był spokojny, już nie było tego mętlika takiego emocjonalnego. Natomiast powiem wam szczerze, trudno może to być niepopularne. Moim zdaniem, nie mówię, że wygrał, ale dobrze wypadł Karol Nawrocki. On jest tak wyszkolony już w tej chwili. Tam spin doktorzy robią genialną robotę. Mowa ciała, gesty, ruchy, zdecydowanie. Takie pokazanie, że on wierzy w to, co mówi. To trafia do oczywiście to jest do elektoratu, który w większości i tak by za nim zagłosował. Natomiast do paru niezdecydowanych może trafić. Bo on mówi takim językiem, którym często ludzie chcą słyszeć. Prezydent Trzaskowski jest praktykiem. Ale na przykład dla mnie już za dużo było tej Warszawy, bo Warszawa to nie jest Polska. To nie jest Polska. I ten zarzut od deweloperów tak troszeczkę uciekł od tego. Od tego jest polityk oczywiście. Natomiast dla mnie ani jeden, ani drugi nie wygrał. Jeżeli bym miał mówić o zwycięstwie, to mimo chyba wszystko pani Magdalenie bym tutaj oddał to, bo bardzo mi imponuje ta pani w tej kampanii, w spokoju, w tym, że jest merytoryczna. No nie mówiąc o drobiazgach u pani Senyszyn, ale ona już zapomniała chyba, gdzie jest w którymś momencie. Więc
to ja powiem jeszcze inaczej. Merytorycznie wygrał Trzaskowski. Socjotechnicznie wygrał zdecydowanie Nawrocki, bo chociażby hasła. W każdym zdaniu mówienie o Donaldzie Tusku. Tak, w kontekście tego, że
panie zastępco,
miałam wrażenie, Tuska. Że jesteśmy w TVP sprzed kilku lat, kiedy się co wiadomości pokazywało Für Deutschland, tak? Te nasze znane. I tutaj znowu Donald Tusk. Mówienie do Hołowni o Donaldzie Tusku, mówienie do Biejat o Donaldzie Tusku, mówienie do koalicjantów, mówienie do Trzaskowskiego, że jest
zastępcą. Elektoratu, nie?
To jest to, co elektorat chce usłyszeć. Ten elektorat, który nie lubi Tuska, zagłosuje na Nawrockiego.
Myślę, że on nie zagłosuje, bo uważam, że Nawrocki jakby, no tutaj się w ogóle nie zgodzę w dwóch kwestiach z wami, bo w pierwszej takiej, że Nawrocki jeżeli on chce trafić do elektoratu niezdecydowanego, bo o to się toczy walka, to, że on oczywiście trafia do betonowego elektoratu, pewna zgoda, jasne, ten przekaz został jakby powtórzony i tak dalej, pewnie. Ale ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, żeby w ogóle Nawrocki trafił do elektoratu niezdecydowanego, przekonując wszemi wobec, wbrew absolutnej logice, że jest kandydatem niezależnym i odmijając to przez wszystkie przypadki i jakby absolutnie z tego się w ogóle nie tłumacząc. Moim zdaniem, sorry, ale to jest strzał w stopę do elektoratu bardziej, który ciągle jakby się waha. To jest jakby w ogóle jedno. Natomiast jeżeli chodzi o lewicę, to ja akurat tu znowu z wami się nie zgodzę. Uważam, że pani Biejat z trzech kandydatów lewicy była na trzecim miejscu dla mnie absolutnie najsłabsza. Najlepszy był Zandberg. Dla mnie Zandberg, jeżeli chodzi o przekaz, też nie mówię, że się z nim zgadzam, jeżeli chodzi o treść, ale sposób mówienia i to, że jest konsekwentny w polityce, to oczywiście też no, się nie przełoży, że on nagle tam będzie miał 10-15%. I pani Synyszyn, która uważam, że ona bardziej ma taki przekaz może MMiczny teraz, zresztą ona też w mediach społecznościowych o tym bardzo mówi teraz, że zyska na popularności. Wydaje mi się, że taki młodszy elektorat dopiero ją odkrył teraz, w sensie po tych wcześniejszych też jakby debatach. Więc ja uważam, że... A pani Biejat, oprócz tego starcia z Mentzenem i tego wyjścia właściwie troszeczkę, przepraszam, no takiego trochę strzelenia focha nawet, to szczerze powiem, no nie wiem, co takiego lewicowego przekazała oprócz właśnie aborcji i jeszcze było jedno, przepraszam, co jeszcze było? 35 godzin? Nie, to może mi się pomyliło. Coś jeszcze?
Ten w sensie, krótszy tydzień pracy.
35 godzin? Tak. Słuchajcie, bo lewica jest najsłabsza w tym rządzie, więc ja nie wiem i jednak, czy pani Biejat się pokazała jako taka silna osoba, tym bardziej zobaczcie, jak nawet wyglądało to pytanie w sensie do Trzaskowskiego, no nie wiem, w sensie ta rozmowa z Trzaskowskim. Miała taką możliwość pokazania, że oni się bardzo różnią, jeżeli chodzi o kwestie polityki mieszkaniowej. Miałam wrażenie, że nie do końca wykorzystała ten czas, żeby pokazać, że jednak jest
może starzyca. Nie chciała walić jednak koalicjanta w jakimś stopniu. No, być może.
Jeden ze słuchaczy pisze tutaj do nas, o Biejat petarda. No, ale to każdy ma swoją ocenę. Ale wróćmy do tego, co po części Tomek wywołał we wcześniejszej wypowiedzi. No właśnie, co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć? Czy można powiedzieć wszystko, czy jednak są pewne granice przyzwoitości, być może zdrowego rozsądku, być może kultury politycznej. Ja wiem, że w polskich realiach sformułowanie kultura polityczna
abstrakcyjnie dosyć brzmi
dość abstrakcyjnie, ale trochę wracamy znowu do Magdaleny Biejat, która chyba jednak wczoraj pierwsza zdecydowanie zareagowała na antysemickie wypowiedzi jednego z kandydatów i ten foch, o którym też powiedziałeś, Piotrze, też był wymowny.
No ale to była reakcja na to, co ten pan mówił. Natomiast to jest kwestia przede wszystkim przyzwoitości. Bo możemy mówić różne rzeczy. Myślę, że wiele osób nawet może się gdzieś po części identyfikować z tym, co się mówi. Ale w takiej debacie właśnie tu rola dziennikarzy. Czy w takim momencie gdzieś czytałem, nie powinna być rola dziennikarza, że natychmiast powinni go wyprosić ze studia. Po takich słowach. Nie wiem, reakcje byłyby pewnie różne, ale takich rzeczy nie wolno mówić. Natomiast to jest strategia tego pana. Później w programach nie mówiono o wielu innych rzeczach, tylko o nim mówiono cały czas. Chodzi o to, żeby jego przekaz trafiał do ludzi. Eurokołchozu, w ogóle tej jego retoryki, która jest
Eurokołchoz to pół biedy naprawdę tym wszystkim jest.
No ale on nowego nic nie powiedział, nie? Więc chodzi o to, że jeżeli jakby zapraszasz kogoś takiego, jeżeli zapraszasz kogoś takiego, no to musisz się liczyć z czymś takim, że to powie, albo po prostu go nie zaprosić, no jakby tak, na początku.
Ale jeżeli on reaguje na to, co miał w klapie prezydent Trzaskowski z okazji, głupie słowo, przy okazji rocznicy...
Była to przyczyna, tak.
Powstania w getcie warszawskim i on zaczyna tam jakąś jazdę swoją, no to na miły Bóg, trochę taktu, bo możemy kogoś nie lubić, ale zostańmy w takim szacunku do tych, którzy do tego powstania doprowadzili i zginęli. Mówię, możemy się nie zgadzać. Dzisiaj włącznie z konfliktem izraelskim w strefie Gazy, kto jest winny, kto kogo zabija. Wojna zawsze zabija obie strony. Zawsze obie strony.
A ja kiedyś z Grzegorzem Braunem próbowałem rozmawiać o tym, co tak naprawdę wspólnego ma dzisiejsza polityka państwa Izrael z ofiarami II wojny światowej, na przykład. Tak. Umówmy się, nie ma nic.
Nie ma. To jest prawda.
I zauważcie, uważam, że akurat w tym konkretnym przypadku obronną ręką wyszedł właśnie Mentzen w tym starciu z Braunem, no bo o nim mówimy.
Gdy tak, tam jednak... się pojawił ten wątek.
Tak, Mentzen się pokazał jako człowiek, bardzo który istotny. Właśnie trochę jak ty mówisz, nie? Że można się nie zgadzać z państwem Izraela, ale jednak no, trzeba też jakby pewną formę, prawda? Pewną użyć, no tak. Nie można przesadzać. Wydaje mi się, że pod tym względem znowu do tego bardziej niezdecydowanego elektoratu centrowego być może bardziej trafia Mentzen niż wiadomo Grzegorz Braun. Ale tak jak powiedziałem, no mnie to jakby w tym sensie nie zaskoczyło, bo ja znam wypowiedzi Grzegorza Brauna. No, wiecie, no jeżeli to jest człowiek, który biega z gaśnicą po Sejmie, jeżeli to jest człowiek, który zamalowuje jakieś tam wystawy LGBT, no to czego się spodziewać, nie? W sensie jak zapraszając taką
takuje
osobę.
Takuje lekarzy w ośrodkach.
Oczywiście, to, że jest sprawa prokuratorze i niech będzie.
Na
będzie.
Tego człowieka głosowało 100 tysięcy ludzi.
Tak, absolutnie.
Więc to daje obraz.
Nie, więc ja uważam, że trzeba takie osoby jakby zapraszać, jeżeli mamy 13 kandydatów, a jeżeli jest później przegięcie jakieś, no to jest ta sprawa w prokuratorze. I niech to się zakończy
nie,
tam, nie?
Po prostu, w debacie uważam. Wczorajszej, mam wrażenie, była odczuwalna jego marginalna tak? On
bardzo
ma finalną
słaby
treść,
zgodzę się,
postawę.
Tak.
I nie jest zagrożeniem tutaj jako takim...
Nie, dla nikogo.
Dla nikogo. Mówię tutaj w kontekście debaty, bo zagrożeniem jego retoryka jest ogromnym. Brauna wypowiedzi nie mieszczą się w żadnych kanonach politycznych od lat. I mnie dziwi najbardziej, szczerze mówiąc, tutaj brak postawy Karola Nawrockiego, który w żaden sposób nie zareagował na jego wypowiedzi.
Błąd.
To myślę, że mogłoby przynieść mu nie tyle korzyści, co po prostu pokazałoby jego ludzki odruch, ten niewyuczony.
Najważniejsze pytanie, czy sztabowcy, czy on był tak jakby zafiksowany na ten przekaz, w sensie antytrzaskowski, antytusk, że on po prostu tego, że on po prostu tego nie włapał, nie?
To jest ciekawe. Spin doktorzy PiSu pracują pełną parą. Sondaże sprzed miesiąca: Trzaskowski około 40%, Nawrocki 20%. Sondaże z weekendu: Trzaskowski 33%, Nawrocki 28%.
To prawda.
Więc to działa i będą walić w ten bębenek. Pozdrawiam, Wojtek, pisze do nas pan Wojtek. Moi drodzy, chwilę przerwy zrobimy. Barbara Kopaczewska już się z za szyby do mnie uśmiecha, więc zagramy, a potem wrócimy do strefy komentarzy.
Strefa komentarzy.
Prawie w pół do dziesiątej już na antenie Radia Gdańsk trwa strefa komentarzy, w której są dzisiaj Piotr Olejarczyk, Karolina Misztal, Tomasz Gawiński. Witam was raz jeszcze. No, wracamy do wątków z debaty. Jeszcze już zostawmy antysemickie wypowiedzi jednego z kandydatów, bo były też prorosyjskie wypowiedzi innego z kandydatów i też równie szokujące chyba dla odbiorców tej debaty. No mnie zszokował ten moment, kiedy Krzysztof Stanowski krzyczał "Wiwat Putin". No wiadomo, że to była pewna ironia happeningowa, żeby podkreślić właśnie ten rusofilski, powiedzmy, charakter wypowiedzi przedmówcy, pana Macieja Maciaka. Jak to odbieracie i czy to jest przekroczenie granic, czy nie? No i tu znów wracamy do tego, co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć. Można powiedzieć w debacie przed wyborami prezydenckimi w Polsce, że się podziwia Władimira Putina?
Ale w sensie prawnie, czy moralnie?
No kwestia przyzwoitości.
Prawnie nie jest to zakazane.
To już mówiliśmy tutaj w przerwie, że uważam, że można powiedzieć, ale też wszyscy teraz właśnie mogą go krytykować maksymalnie. No to jest osoba, która właściwie się wykreśliła z jakiejkolwiek takiej poważnej debaty, więc no nie demonizowałbym tego, że teraz już nie wiem, że mamy takiego gościa zamykać w więzieniu, no bo ta osoba i tak już właściwie mało znaczy, no, w tym jakby wyścigu. Więc no czy musimy się skupiać, nie? Jakby na takiej osobie, która no tak naprawdę właściwie szczerze mówiąc z tej trzynastki była, uważam, najsłabsza, bo muszę też powiedzieć jedno, że ci mali kandydaci, mali w sensie, jeżeli chodzi o poparcie, oni mi się, było tam kilku takich, że uważam, że fajnie, że zobaczyliśmy jednak całą trzynastkę, powiem tak. Uważam, że to jest jednak zaleta tej debaty, że zobaczyliśmy jednak troszeczkę różne Polski, bo my w ogóle na co dzień znamy tylko tę Polskę Trzaskowskiego, Nawrockiego, Mencena, Hołowni, Biejat i tak dalej, i tak dalej. A jednak, no, co by nie mówić, są też jakby ludzie, którzy mają dosyć tej takiej naparzanki partyjnej. Jest to może trochę takie, znaczy, bajkowe myślenie o świecie, jasne, ale no są też takie osoby, więc te pytania uważam, które oni stawiają, na przykład pan Woch, pan
Bartoszewicz.
Bartoszewicz na przykład. Nie mówię, że one były super, ale fajnie, że oni mi jakby taką możliwość zadania tego pytania.
Bo to
jednak, sorry, no słuchajcie, no oni zebrali te 100 tysięcy podpisów, tak? To też jest jakiś wysiłek i uważam, że dobrze, że takie osoby są też dopuszczone do głosu, a te osoby, które mówią tam jakieś prorosyjskie rzeczy, po prostu tam, znaczy, zasłona milczenia i koniec. No.
Ja jednak myślę, że to jest, dobrze się stało, że tak się to odbyło, natomiast to jest za dużo. Za dużo i się zgadzam z sugestiami, że jednak ta liczba podpisów powinna być dużo większa, nie wiem, 500 000, żeby jednak eliminowało, no bo za chwilę w przyszłych wyborach będziemy mieli 30 kandydatów.
I debata będzie trwała.
Tak, panią Helenkę z Kwiaciarni czy kogoś innego, która będzie chciała startować tak jak Stanowski. No i nie damy rady temu po prostu.
I nie będzie można na jednej zmianie przy skróconym czasie pracy jako dziennikarz tej debaty obsłużyć po prostu, bo ona będzie trwała 18 godzin
więc
później.
To jest do przemyślenia ta kwestia.
To była też oczywiście ironia. Karolina Misztal jeszcze
myślę,
na koniec.
Że nie
właśnie
ma co
lepiej
więcej.
Już nic, lepiej nic
myślę,
nie dodawać.
Myślę, że więcej nie mamy poświęcać czasu panu Maciakowi. Powiedział, co powiedział. Wykreślił się, tak jak Piotr zauważył, z debaty publicznej. Mam nadzieję, że jednak te 100 tysięcy osób nie wiedziało, na kogo podpisuje tą listę, na kogo składa podpisy i że mniej niż 100 tysięcy osób wspiera w Polsce politykę Putina.
Ktoś ze słuchaczy pisze do nas, dlaczego chwalicie Nawrockiego? To jest marionetka pisowska, on nic nie umie mówić na wiecach, tylko tu jest Polska, tu są Polacy. Pozdrawiam.
Nie chwalimy, dyskutujemy o relacjach politycznych wszystkich kandydatów. Trudno, żebyśmy mówili o 13 kandydatach, których popieramy, mamy swoje wizje i polityczne patrzymy też, i patrzymy uczciwie, neutralnie na wszystkich.
Dokładnie, bo jeżeli ja widzę mimo wszystko u pana Rawlowskiego pewien progres,
to trzeba to powiedzieć.
To ja to mówię. To nie jest mój kandydat. Natomiast ja to widzę.
No to ja nie widzę, muszę przyznać. Ale to nie dlatego, że to jest mój kandydat lub nie.
Ja widzę progres socjotechniczny. Absolutnie. Ja widzę progres socjotechniczny.
Ale powiedzcie mi jedno hasło nowe do elektoratu niezdecydowanego, które przez powiedzmy 2 miesiące w ogóle Nawrocki jest w stanie dojść.
Nie, on gada jak Katarynka, ciągle no, tak, to samo.
Ale chodzi o to, że jednak jest ten sufit, nie? Którego on nie jest w stanie
ale
przekroczyć.
Ale on może odbić chociażby Mencenowi więc... czy Braunowi.
No już,
to,
już
tak, tak, to jest tak, to. Tak, on nie musi trafiać do wyborców Trzaskowskiego, on nie musi trafiać do wyborców Biejat. Wystarczy te 3% teraz tak. Różnicy nie wzięło się znikąd, tak?
Tylko nagle ciągle na drugą urosła. Turę to jest za mało. Na drugą turę, nie? Na drugą
turę to jest za mało. Rozgrywce to może mieć znaczenie.
A teraz ja was uciszę niczym prowadzący wczoraj kandydatów w studiu. Najlepsi byli Biejat i Trzaskowski, opanowani, były mądre wypowiedzi. Pozdrawiam, pisze kolejny ze słuchaczy. No także jednak była ta debata i rezonuje, ale już zostawmy...
Tak, no,
zostawmy
mamy prawo
koniec ogólnopolskiej
polityki. Zostawmy wybory prezydenckie, wróćmy do wyborów samorządowych, też prezydenckich po części, do wyborów w Gdyni. Tych oczywiście z 2024 roku. Dzieje się w Gdyni. Zygmunt Zmuda Trzebiatowski, uważany za szarą eminencję gdyńskiego dialogu, za twórcę sukcesu gdyńskiego dialogu, tak naprawdę za tego, który wysadził Wojciecha Szczurka, wieloletniego prezydenta Gdyni, z fotela prezydenckiego i posadził w nim Aleksandrę Kosiorek, stracił pracę w Urzędzie Miasta w Gdyni. Został dyscyplinarnie zwolniony. To już chyba w zasadzie wszyscy w Trójmieście wiedzą, ale cały czas nie milkną plotki i przeróżne dlaczego? Komentarze związane z tym. No właśnie, dlaczego, Tomasz?
No, rewolucja zżera własne dzieci i tutaj mamy tego przykład. Pan Zmuda Trzebiatowski długo pracował na ten sukces gdyńskiego dialogu i pani Kosiorek, bo on jest twórcą tego, myślę, zwycięstwa w dużej części. Politycznie dojrzał, uważałem, ponieważ kiedyś był przecież zaufanym człowiekiem Wojciecha Szczurka, był radnym, był nawet krótko przewodniczącym Rady Miasta. Potem ich coś poróżniło, odszedł, pracował z panem Chorałą, więc tutaj duży, prawda, rozstęp polityczny. Natomiast no, w wyborach poprzednich, w których startował sam jako kandydat na prezydenta, zdobył, żeśmy tam 10 albo 12%.
Mówisz o wyborach w 2018 roku.
Tak,
jeszcze.
Gdzie Wojciech Szczurek wygrał wtedy 67 czy 8% w pierwszej turze, kandydował, miał, mówię, 10-12%, więc no, widocznie zrozumiał, że lepiej mu będzie stworzyć ruch czy kogoś, kto nie będzie, powiedzmy, gdzieś skażony, tak jak on wcześniej.
Ale to już prehistoria, można
tak,
powiedzieć.
Natomiast teraz to, co się wydarzyło, dla mnie jest oburzające to, że mieszkańcy Gdyni dzisiaj wszyscy no, topią się w domysłach. Co się stało? Ja uważam, że pani prezydent, która mówi o tym, że chroni ofiary, ja rozumiem, nikt nie wymaga, żeby pani prezydent Kosiorek podawała nazwiska ofiar. Ale my powinniśmy znać przyczynę. Ten pan nie jest, on idąc w tą kampanię, będąc pracownikiem Urzędu Miasta, pełnomocnikiem prezydenta, on nie był już osobą prywatną. To jest osoba publiczna, która była finansowana z naszych podatków. I mamy prawo znać przyczynę. To nie chroni go prawo w tym momencie, że on jest osobą prywatną. Tu może chronić delikatność materii i z tego względu, przypuszczam, pani prezydent gdzieś go stara się bronić, nie mówiąc o tym, że ma dylemat, bo jest to człowiek, który ją w jakimś stopniu stworzył i ulepił, a dzisiaj musiała mu powiedzieć dziękuję, prawda? Co jest bardzo przykre, ale nie może być tak, że urząd jakby nie ma polityki informacyjnej w tym momencie. Powinno się zwołać konferencję prasową i podać przyczyny. Dlaczego został zwolniony według kodeksu pracy, a nie według zarzutów, które trafiły do prokuratury. To jest podobno bardzo płynna linia, ale jednak pani Kosiorek jest prawnikiem, więc myślę, że wybrała mniejsze zło, tak mi się wydaje.
Z tego, co wiemy, do prokuratury żadne zarzuty nie trafiły. Ja też o to wczoraj pytałem w rozmowie tutaj w studiu Radia Gdańsk panią prezydent Aleksandrę Kosiorek. No tak jak mówiła, w jej ocenie nie doszło do żadnego przestępstwa. na terenie Urzędu Miasta. To co się, Karolino, twoim zdaniem takiego wydarzyło?
No, ja znowu
z czym się ta sprawa wiąże?
Ja znowu mogę się tylko domyślać, plotkować, bo to tak nazwijmy właściwie domysły, czy wobec takiej enigmatycznej kompletnie postawy Urzędu Miasta powodują niepotrzebne plotki. To tak jak Tomek powiedział, nie powinniśmy oczekiwać nazwisk, bo byłoby to zupełnie niepotrzebne, tak? Ochrona danych osobowych.
Nie, to nie o to chodzi w ogóle.
Nie o to broń chodzi. Boże, nie chcemy tego robić. Natomiast konferencja prasowa, powiedzenie, pan taki zrobił to i to, zostaje dyscyplinarnie zwolniony. Dyscyplinarka nie dotyczy, wiecie, no, wyniesienia ryzy papieru z sekretariatu do celów prywatnych, tak, tylko bardzo poważnych zarzutów, tak? Więc tym bardziej, jeżeli nie jest to zgłoszone w tej chwili do prokuratury, no to już tutaj jeszcze
to
mamy dodatkowe domysły,
prawda?
Co się wydarzyło. I teraz pytanie, to już nie będzie działać, to działa na niekorzyść wszystkich.
Absolutnie.
Na niekorzyść wszystkich, szczególnie też pani prezydent Kosiorek, która po prostu, ja rozumiem, że ona jest w tej chwili w jakiejś takiej rozdwojonej jaźni, nie
trochę
chcę mówić, ale takim
trochę
nogą
trochę,
tu,
tak,
tak, dlatego, że no faktycznie Zygmunt Zmudacz-Trzebiatowski jest budowniczym jej sukcesu. No pytanie, czy w tej chwili nie będzie takim trochę destruktorem jej pozycji w Gdyni, tak? Czy wręcz odwrotnie się nie wydarzy, że ona po prostu więcej straci na tej sytuacji. No polityka tutaj informacyjna miasta powinna być zupełnie inna.
No na tym to polega, że niedawno się zmienił rzecznik i wierzę w to, że Tomek Złotoś mądrzej będzie prowadził tą politykę niż jego poprzedniczka. Natomiast to tutaj w tym plotkowaniu, domysłach wielokrotnie pojawia się jakiś wątek obyczajowy. No, mnie jest trudno uwierzyć, to jest nieprawdopodobne, żeby coś, co z przeszłości się mówiło o panu Zygmuncie Trzebiatowskim, że miał jakieś kwestie związane damsko-męskie, nazwijmy, żeby to była prawda. Ja w to nie wierzę. Natomiast no, była przyczyna. Moment wyrzucenie dyscyplinarne. Takich rzeczy się nie robi, zwłaszcza w tak publicznym miejscu.
No to jeżeli wcześniej już takie sytuacje były, możemy domniemać na podstawie kolejnych plotek, tak, to tym bardziej wymaga to delikatności i powiedzenia,
prawdy.
Co jest przyczyną.
I prawdy.
Co jest przyczyną, nie po to, żeby skazywać tutaj pana Zygmunta.
Broń Boże, ma prawo do obrony.
To jest prawo do obrony i prawo do sądu i do ewentualnych kroków, tylko po prostu do uspokojenia opinii publicznej.
Piotrze, jak tę opinię publiczną uspokoić zatem w tym wątku?
Ja mogę powiedzieć tylko, że w skali makro to pokazuje, jak mamy słabą władzę, jak mamy słaby dostęp do informacji, jak mamy słabe prawo, że może być taka sytuacja, że człowiek, który no jeszcze 12-18 miesięcy właśnie był najważniejszą osobą, jedną z najważniejszych osób w Gdyni, no sterującą trochę z tylnego siedzenia, ale bardzo ważną osobą w Gdyni, może zniknąć trochę tak jak z historii, nie wiem czy pamiętacie, jak na przykład było tak, że Stalin sobie rządził i ktoś mu podpadł, to go później wymazowano z wszystkich zdjęć, nie? I później Stalin sobie stał i już
go zabijano wcześniej, prawda?
To oczywiście, ale kulka żeby z propagandy go wyrzucić całkowicie, takiej Belia osoby w ogóle nie było, nie? I my jako dziennikarze dopytujemy i tak naprawdę uderzamy w taki mur. Tutaj się łączy trochę z tym tematem, pewnie znaczy w ogóle następnym, który tutaj Kuba chce poruszyć, tego zakazu fotografowania. Moja teza jest taka: mamy jako obywatele coraz mniej jakby dostępu do informacji
prawa
i coraz mniej naszej
wolności.
Coraz mniej wolności.
Mamy prawo do informacji.
Mamy prawo do informacji.
I stąd się biorą właśnie.
Zobaczcie, wychodzi
spekulacje.
Prezydent i mówi, że jeszcze przepraszam, sorry, osoba, która jest znana jeszcze zanim została prezydentką, że bardzo mocno walczyła o prawa kobiet, ma ten taki lewicowy sznyt, którego nie mogę absolutnie jej odmówić. Bardzo mocno zaangażowana w te sprawy. I wychodzi i mówi, no jest to podejrzenie, jakie jest. Jest cisza, nie?
Ale mówi coś o obronie kobiet, więc
tak,
jakby poniekąd potwierdza pewne domysły, prawda?
To jest niepojęte.
Natomiast niepojętym jest, że 250 tysięcy mieszkańców, czy 240 mieszkańców Gdyni nie może się dowiedzieć o swojej pani prezydent o przyczynach zwolnienia jednego z ważniejszych pracowników. Pani prezydent wczoraj w tym wywiadzie tutaj z Kubą zaprzeczała. To był jej twórca, więc ona nie powie, że on nie był ważny. On nie miał stanowiska. Miał być sekretarzem miasta. Nie został, bo wolał to tylne siedzenie.
Ale Piotr powiedział, sterował z tylnego siedzenia tak
dokładnie,
naprawdę.
Bo to jest wygodnie.
Ja tylko jeszcze jedno zdanie powiem, bo może teraz trochę zapominam o tym, że uważam, że ta cisza przedłużająca się, bo też mi się wydaje, że uderza w pana Zygmunta również. No bo te wszystkie jakby plotki też uderzają w pana Zmuta. Dziwię się, że on nie chce tego przerwać. No,
znaczy,
ale
patrząc gdzieś na tym, co na Facebooku odpowiada ludziom, którzy się z nim oczywiście łączą i tak dalej, no to robi to dość delikatnie. Oczywiście no, przed sądem pracy wszystko wyjdzie, aczkolwiek też wiemy, że sprawa może być utajniona i guzik z pętelką się dowiemy, co było przyczyną.
On użył takiego stwierdzenia, że nie chce zdradzać taktyki obrony, więc może
jeszcze
w tym jest też
a propos pani prezydent Gdyni, kilka SMS-ów od słuchaczy. Pani prezydent jest prawnikiem i nie wie, jak ma postąpić. Więcej takich prawników, katastrofa. Pisze jeden
no takich mamy.
Ze słuchaczy. Słuchaczka Patrycja pisze natomiast, że nie wie, po co prezydent Gdyni przyszła wczoraj do radia. Jest oburzona tym, że na pytanie odpowiadała pomidor. Skandaliczne zachowanie urzędniczki, pisze pani Patrycja.
To jest stosunek do mieszkańców.
W tym momencie zrobimy przerwę, zatrzymamy się w naszej dyskusji i wrócimy do niej po piosence.
Strefa komentarzy.
Strefa komentarzy na antenie Radia Gdańsk trwa po raz trzeci, ostatni w tej godzinie i ostatni raz dzisiaj. Będziemy pytać naszych komentatorów. Karolinę Misztal, fotoreporterkę Dziennika Bałtyckiego, Piotra Olejarczyka z portalu Onet i mojaorunia.pl oraz Tomasza Gawińskiego z tygodnika Angora o przeróżne sprawy, a w zasadzie o jedną sprawę. Trochę, Piotr, wywołałeś już ten temat przed przerwą. Moi drodzy, to już prawie dwa tygodnie. 17 kwietnia. Karolina już się uśmiecha. Wszedł w życie zakaz fotografowania.
No. Niemcy ostrzegają, jak turyści jadą do Polski, że jest taki zakaz.
Przeróżnych, tak, przeróżnych właśnie obiektów, miejsc o charakterze ważnym, istotnym, strategicznym i tak dalej. No właśnie, turyści też na Pomorze, na Majówkę na przykład, tutaj do Trójmiasta i w okolice przyjadą. No i co, będą mogli dostać mandat za fotografowanie miejsc? Karolina, na pewno już masz pełną listę tego, co tutaj można, a czego nie można fotografować.
Mam pełną listę, patrzymy na to z przymrużeniem oka poniekąd, bo patrzmy z punktu zawodowego. Trochę mi żal tych turystów, bo ostatnia publikacja w Dzienniku Bałtyckim, między innymi na naszych łamach, pokazała, że zdjęcie z molo w Brzeźnie, w prawą stronę, z zamglonymi kształtami infrastruktury portowej portu Gdańsk, może już być problematyczne i można mieć problemy z policją. No to teraz pytanie, co turysta może, a co turysta nie może i ilu społecznych donosicieli zacznie
nie
działać.
Nie będzie brakowało.
Tak, bo niestety ta ustawa uruchamia i te przepisy uruchamiają donosicielstwo społeczne, co w sumie mnie najbardziej martwi. Z punktu zawodowego nie będzie mieć dużych, znaczy inaczej, będzie mieć na pewno utrudnioną pracę, ale umówmy się, nie tylko aparatem z wymienną optyką czy z długimi obiektywami robimy zdjęcia, bo to jest kwestia dzisiaj chociażby telefonów, smartfonów, wideorejestratorów samochodowych.
Wszyscy robimy zdjęcia.
Długopisów, tak? Mamy długopisy z aparatami fotograficznymi, mamy okulary, no to już jest taka technologia, powiedzmy, bardziej zaawansowana. No ale to jest przepis, który generuje cały szereg absurdalnych sytuacji. W dobie Street View Google, które od lat pokazuje, możemy się znaleźć na ulicy we Francji i zobaczyć, jak wygląda most.
Absurd,
czy w Maroku, jak wygląda Marrakesz. W jednym kliknięciem tak samo możemy obejrzeć most, który jest punktem strategicznym w Gdańsku. No to wszystko jest dziwne. Znowu mamy tutaj, tak jak przy poprzednim temacie, niedopowiedzenia w ustawie, nadinterpretacja przepisów będzie tutaj, podejrzewam, bardzo szeroko wykorzystywana przez ludzi. Mnie niepokoi trochę po podejście komendanta głównego policji, który sobie nawet tu wynotowałam, zapowiedział, że jeżeli do nas ta informacja wpłynie, to będziemy ustalać, z kim mamy do czynienia. No z kim mamy do czynienia? No nagle każdy turysta będzie szpiegiem.
Prześwietlam do babci włącznie.
Natomiast z punktu zawodowego jest jeszcze jedna niepokojąca informacja. Mamy coś takiego, no jest konfiskata sprzętu zapowiedziana. Rozumiem, że to w skrajnych przypadkach, no ale jak ta konfiskata sprzętu ma przebiegać, kto będzie o tym decydował, co z nośnikami danych, które są dzisiaj objęte tajemnicą dziennikarską. To są te problemy, których ustawa nie rozwiązuje. No dla mnie absolutnie...
Znaczy ona w ogóle nic nie rozwiązuje.
Ona nic nie rozwiązuje, ona w zasadzie...
Nie, ona jedną rzecz rozwiązuje, bym powiedział. Buduje strach w społeczeństwie i buduje przekonanie w sensie...
A nie lepsza jest edukacja?
Nie, ale w tym betonowym elektoracie właśnie, że w ogóle nasi politycy coś robią. Bo trzeba powiedzieć jedno, że ten pomysł to nie jest platformerski, a to jest pomysł, który już pan Błaszczak...
To prawda.
Tylko wtedy nie było tam przepisów odnośnie, prawda, pamiętacie, jak ma wyglądać ten znak. No i pan Kosiniak-Kamysz tutaj wszedł na białym koniu wjechał i mówi, no to ja to zrobię. Więc jakby znowu to, co mówiłem wcześniej, to jest dowód na to właśnie, jak mamy coraz mniej naszej wolności. Moim zdaniem trochę jakby testowanie, czy będziemy się buntować, czy nie, moim zdaniem nie będziemy. Jest to znowu taki uśmiech do tego elektoratu, który chce czuć się zaopiekowany na zasadzie, zobaczcie, my robimy, walczymy z rosyjskimi agentami i tak dalej, i tak dalej. Nie zastanawiając się, że no wylewamy, no już chyba nie dzieciaka z kąpielą, nie wiem.
Wszystko wylewamy.
Przewracamy wannę.
PRL-owskie prawo, to co mówiła Karolina, przecież to już totalnie jakby niepasujące do dzisiejszych czasów.
Nie, no przepis nie nadążający ze cywilizacją.
To już jest kompletny absurd. To jest chyba kompletny absurd, trochę z misia, no bo jeżeli, nie wiem, z jednej strony prosimy pana Brzoskę, żeby nam eliminował absurdalne przepisy, prawda, w życiu, a z drugiej strony sami je tworzymy, no miły Bóg, to powiedziała Karolina, jadę samochodem, mam kamerkę w samochodzie, pamiętam jak dziś, jeszcze nie było tego przepisu, jadąc na Hel, po lewej stronie są jakieś takie wzgórki i tam są garaże i tam jeszcze nie było tego przepisu, już były tabliczki, zakaz fotografowania. Bo to obiekt strategiczny, tak jak w przesłuchanie kibel, za przeproszeniem, walnęła bomba, pamiętacie? Mhm. Też był obiektem strategicznym. I tutaj teraz tych absurdów się namnoży po prostu. I teraz to, jak ja jadę na przykład i tam przejeżdżam, to mam co, wyłączać, zrywać sobie kamerkę, bo przypadkiem sfilmuję obiekt strategiczny, czy nie?
Ten zakaz istniał wcześniej. Tak, realnie on istniał w innej zupełnie formie, tak? On chronił pewne obiekty, tak jak rafineria, nie wolno ich było bez zgody, tak? To są punkty strategiczne. Okay. Umówmy się, że tych punktów strategicznych na dzień dzisiejszy w Polsce mamy 3% wszystkich.
Tak.
A na liście jest prawie 100 tysięcy obiektów, które są objęte zakazem fotografowania.
25 tysięcy lokalizacji,
łącznie z mostami, łącznie ze wszystkimi...
U nas na moście nie zrobisz zdjęcia, bo cię zamkną.
Nie, no słuchajcie, ja to widzę też tak, że jak być może jakimś służbom mundurowym będzie brakowało do wyrobienia norm, jeżeli chodzi o mandata, bo tak dalej, tak. To moim zdaniem to jest świetne prawo, nie? Super, tak. Naprawdę, tak. Super, super, tak. Prawo do wykorzystywania, do pokazywania właśnie, jesteśmy dla was obywatele, ochraniamy was.
A mnie to przypomina taki absurd biurokracyjny, który przeżywałam w czasach strajku kobiet, kiedy były donosy, za każdym razem jak fotografowałam dla gazety strajk kobiet i na przykład w galerii było 63 zdjęcia, to ktoś, kto siedział, jakiś odbiorca, któremu się nie podobało hasła na tym, podczas tego protestu, na tych zdjęciach, donosił do policji, policja dalej do prokuratury, bo miała taki obowiązek. Każde zdjęcie było jednym zgłoszeniem. W związku z tym szłam regularnie do prokuratury i zeznawałam, czy rozpoznaję osoby na tych zdjęciach. To jeszcze było parę lat temu. I mam wrażenie, że dzisiaj będziemy w bardzo podobny sposób działać, że znowu policja, prokuratura zostanie zawalona ilością bezsensownych zgłoszeń.
Przepraszam za określenie. Tak będzie niestety.
Ale zobaczcie, no, jakby, znaczy PiS jakby zaczął, a ta władza kontynuuje, nie?
I to kontynuuje w sposób nieprzemyślany. Nie było żadnych konsultacji przecież. Środowiska fotograficzne zabiegały o to.
Przecież żeby było jasne. Być może pewne regulacje są potrzebne. No mamy przykłady tego osób zatrzymanych podczas na przykład filmowania infrastruktury kolejowej, strategicznych węzłów jakichś i tak dalej. To się dzieje.
Ale edukacja moim zdaniem jest ważniejsza. Edukacja społeczeństwa. Tak jak kiedyś tutaj już w Radio Gdańsk rozmawialiśmy o tym, jak mówić o wojnie i czy mówić o wojnie, to tak samo tutaj powinniśmy mówić, jak fotografować bezpiecznie. Było już coś takiego przy okazji po agresji Rosji na Ukrainę i przejazdach konwojów wojskowych przez Polskę.
Mówią, żeby nie fotografować.
Prośba była nie fotografować, z tego co wiem.
Rozum
bardzo fajnie
jest.
Się to spełniło. Potrzebna jest edukacja,
rozum,
ale nie
edukacja,
zakazy
nie
bezsensowne.
Zakazy, bo to jest absurd,
ale wojsko się nie chce zakrywać. No, słuchajcie, jeżeli jest coś tajnego na placu, to zakryjmy to na litość boską wysokim płotem, żeby nie każdy mógł patrzeć i nie fotografować. A nie dajmy tabliczki i uważamy, że jest okej.
Ale przez Google i tak to zobaczysz.
Po prostu. Bareja to jest mało powiedziane.
Tak.
I tutaj się zatrzymamy. Wrócimy do innych absurdalnych wątków w innej audycji. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie od prawej do lewej. Tomasz Gawiński, Tygodnik Angora.
Dziękuję, pięknie.
Karolina Misztal, fotoreporterka Dziennika Bałtyckiego. Piotr Lejarczyk, onet.pl, mojaorunia.pl.
Bardzo dziękuję.
Kuba Kaługa, bardzo dziękuję za uwagę także w imieniu Barbary Kopaczewskiej, realizującej tę audycję.
Strefa komentarzy.